Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Elżbieta Skowrońska, naczelna pielęgniarka z gdańskiego hospicjum dla dorosłych imienia księdza Dudkiewicza. Rozmawia Anna Rembas.
Witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Słyszała pani teraz komunikat o korkach pewnie.
Tak.
Trudno byłoby się przez nie przedrzeć, gdyby trzeba było jechać do...
I to jest zmora naszych pielęgniarek, które pracują w hospicjum domowym, które muszą rzeczywiście sporo czasu stracić, zanim dojadą do pacjentów. Korki są naszym utrapieniem.
Ale kiedy pani 35 lat temu jechała do chorych na godzinę 5 rano, a nierzadko pani to robiła, to chyba było trochę mniej samochodów.
No mniej samochodów, to po pierwsze, ja poza tym nie miałam tego samochodu, musiałam korzystać z środków komunikacji publicznej.
Nie miała pani samochodu i nie miała pani komórki, pani Elżbieto.
Dokładnie. I to był rzeczywiście, to było wyzwanie. Żyjemy teraz obecnie w takich realiach, kiedy każda z nas ma komórkę, pacjenci też mają komórki i nie ma problemu, żeby się skomunikować. 30 lat temu umawialiśmy się z pacjentem na wizytę i żeby w jakimś sensie mieć z nim jakiś kontakt, to czasami prosiłam sąsiadkę, która miała telefon, o to, żeby zbierała informacje, które przychodziły od pacjentów, albo od sióstr, które były teraz wtedy koordynatorkami hospicjum domowego i w jakiś sposób musieliśmy sobie radzić. Ale bywały takie sytuacje, kiedy byłam umówiona z pacjentem, szłam do tego domu, nierzadko już ten pacjent nie żył, a ja o tym nie wiedziałam. Teraz jest to nie do pomyślenia, natomiast kiedyś tak niestety było.
Okazją do naszej rozmowy jest właśnie 35-lecie gdańskiego hospicjum imieniem księdza Eugeniusza Dudkiewicza. To jest imię księdza bardzo często wymieniane przez nas, bardzo często przypominane w mediach przy okazji różnego rodzaju akcji, licytacji, zbiórek i tak dalej, dotyczących właśnie możliwości waszego dalszego funkcjonowania, tak. Funkcjonowania hospicjum. My bardzo często mówimy imieniem hospicjum, imieniem Eugeniusza Dudkiewicza. Ksiądz Eugeniusz Dudkiewicz, założyciel tego hospicjum, zmarł. Zmarł w 2002 roku. Właściwie można powiedzieć w pełnym biegu.
Tak.
W pełnym biegu, kiedy
pamiętam,
budował.
Pamiętam, jeszcze rano był w pracy, uzgadniał pewne, że tak powiem, ustalenia z budowniczymi naszego hospicjum
stacjonarnego. Bo wtedy się budowało.
Wtedy się budowało. A po południu otrzymałam informację chyba od doktora Gryncewicza, że Gienek nie żyje. Dla mnie to był szok. Ja poczułam się tak, jakbym po raz drugi straciła ojca. Dla mnie był tak szczególnym człowiekiem w moim życiu, że do tej pory za nim tęsknię i bardzo mi go brakuje, bo jego obecność wśród nas dawała otuchę, dawała poczucie bezpieczeństwa.
Bez niego nie byłoby tego hospicjum.
Tak, bez niego nie byłoby tego hospicjum, nie byłoby wielu hospicjów w Polsce. Ja obecnie jako konsultant wojewódzki spotykam się z koleżankami z całej Polski, również konsultantkami i w ich jak gdyby w relacji z nimi wiem, jak ten człowiek zaważył na losach ich, jak gdyby, hospicjów. Niejednokrotnie był też inicjatorem powstania hospicjum w całej Polsce. On, potem pamiętam, jak niezmordowanie jeździł od miasta do miasta i edukował, formował i zachęcał do powstawania hospicjów.
Ale i tutaj rozpoczynał w taki sposób, że zgromadził wokół siebie niewiele osób, bardzo szczególnych osób, między innymi pani, kiedy przyjechała do Gdańska, trafiła pani właśnie na księdza Dudkiewicza i to było moje zawsze pytanie, które chciałam pani zadać, gdyby nie ksiądz Dudkiewicz, czy trafiłaby pani do hospicjum, pracowałaby pani w hospicjum, bo to był człowiek, który miał specyficzną aurę, wytwarzał, on miał jakiś dar, tak mówią wszyscy, rodzaj jakiejś charyzmy, takiej szczególnej, którą zapalał tych wszystkich młodych, bo pani miała wtedy bardzo niewiele lat. Przyjechała pani z Polski, mówiąc krótko, do Gdańska.
Przyjechałam z Lublina i tak naprawdę ksiądz Dudkiewicz był moim pierwszym ojcem duchownym, tak naprawdę moim pierwszym spowiednikiem w Gdańsku. I trafiłam do niego pod jego opiekę właśnie jako duchownego i odpowiedziałam na zaproszenie bycia w tym zespole hospicyjnym i nie dlatego, że chciałam koniecznie towarzyszyć pacjentom przy odchodzeniu. Jeszcze nie, to nie był ten etap, tak? Mnie bardziej pociągali ci ludzie, którzy się zgromadzili wokół księdza. Podziwiałam, że chcą zrobić coś więcej, że im się coś chce, tak? Że
chcą towarzyszyć chorym,
tak,
odchodzącym.
I chciałam po prostu być w tej grupie osób, które, którzy wydawali mi się niezwykli. I czułam się, że w jakimś sensie wyróżniona, że jest mi dane być z takimi ludźmi.
To wtedy był duży zespół, to było dużo osób wokół księdza?
To było kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Ten zespół się oczywiście rozwijał, tak, bo przybywało chorych i my też staraliśmy się jak gdyby pozyskiwać, znaczy ksiądz oczywiście sam pozyskiwał te osoby, które szły potem do chorych. Starał się każdą osobę poznać, bo w jakimś sensie...
Z którą pracował?
Tak. Tak, tak.
Ją i rodzinę tej osoby, tak? Wiedział dużo o was.
Wiedział o nas, o tym. Musiał też w jakimś sensie poznać nasze możliwości, na ile jesteśmy w stanie pomóc tym pacjentom, bo wszyscy pracowaliśmy wolontaryjnie, każdy z nas miał swoją pracę, tak? I czas wolny poświęcaliśmy na pójście do chorych umierających do domu.
A te możliwości ksiądz poznał wtedy, jeśli chodzi o was, a wy swoje możliwości, kiedy pani poznała swoje możliwości, swoje umiejętności, swoje sposoby rozmawiania, bycia przy osobach odchodzących, jak pani ewoluowały te sposoby, bo wiem, że to się zmieniało. Mając 21 lat, inaczej pani myślała o śmierci, o odchodzeniu, inaczej pani myślała o miejscu, w którym przyszło pani pracować, niż dzisiaj.
Oczywiście. Tak naprawdę ja kiedyś bardzo się bałam śmierci. I to paradoksalnie, bojąc się śmierci, przyszłam do tego, że do hospicjum, żeby towarzyszyć chorym w odchodzeniu. To było, że tak powiem...
Ale to towarzyszenie, bo to jest takie mylące trochę, towarzyszyć, bo to nie chodzi o siedzenie i trzymanie za rękę pani Elu. Powiedzmy nie. To nie tak.
To chodzi o relacje z tym chorym, z nim i z rodziną.
Ale oprócz relacji jeszcze będę drążyć ten temat. To jest strasznie ciężka praca. Tam się po prostu... Teraz pani Elżbieto, jest godzina 8:36. Co się dzieje teraz na oddziale?
W tej chwili przygotowujemy pacjentów do tego, żeby podać im śniadanie, tak? Więc to nie chodzi tylko o to, żeby podać zupę, herbatę, kawę czy kanapki. Każdego pacjenta trzeba odpowiednio wygodnie usadzić, tak? To są ciężko chorzy ludzie i ta praca wymaga też wysiłku fizycznego, co jest też wyzwaniem dla nas.
O której wstaje dzień?
Zwykle my zmieniamy się o godzinie, znaczy nasz dyżur zaczyna się o godzinie 7 rano, wymianą informacji, raportem i tak dalej. I tak naprawdę nie zrywamy tych chorych na siłę, tylko czekamy, aż się wybudzą. I rytm dnia tak naprawdę oczywiście dyktują zabiegi typu kroplówki, zastrzyki, leki i tak dalej, posiłki, pielęgnacja. Ale my staramy się to robić, żeby nic na siłę, tak? Staramy się tych pacjentów w jakimś sensie, staramy się im oferować tą pomoc wtedy, kiedy musimy oczywiście, ale też...
Jeśli jest sytuacja taka, że niekoniecznie teraz... To nie robicie dramatu, to możecie poczekać.
Oczywiście.
I wy wiecie, kiedy nie teraz, niekoniecznie teraz to
musi
być. My
musimy jak gdyby iść za pacjentem, tak? Bardziej wsłuchiwać się w jego problemy, w jego potrzeby. Pewne rzeczy musimy odpuścić, kiedy widzimy, że pacjent jest w takim stanie, że każdy dotyk boli, to musimy to zrobić tak, żeby go nie bolało. Najpierw musimy podać mu leki przeciwbólowe, żeby on potem tą pielęgnację, czy rehabilitację, czy jakikolwiek inny zabieg mógł znieść bez traumy, tak?
Pani Elu, gdzie się pani tego wszystkiego nauczyła? Skąd pani wie, że boli i jak boli, że może boleć tutaj, tam, że tutaj nie należy dotykać? Gdzie się pani tego nauczyła?
To są lata doświadczeń, obserwacji, słuchania chorych, bo tak naprawdę to chorzy nas uczyli, w jaki sposób się nimi opiekować. Kiedyś nie było medycyny paliatywnej, nie było podręczników, nie było jakichś tam publikacji, prawda? Poszliśmy do chorych, tak naprawdę, mając podstawowe informacje na temat leczenia bólu i mając takie możliwości leczenia bólu, tak jakie były 30 lat temu, kiedy była tylko morfina w ampułkach i doustna w płynie i niewiele analgetyków, tak naprawdę.
I po 4 godzinach wiadomo, co się dzieje
trzeba
dalej.
Trzeba było też uczyć ludzi, rodziny podawania zastrzyku, bo nie byliśmy w stanie latać co 4 godziny, żeby ten zastrzyk podać, tak? Teraz mamy inne możliwości, mamy leki specjalistyczne, mamy mamy o wiele więcej analgetyków nowej generacji, które działają nie tylko 4 godziny, ale działają 12 godzin, albo działają przez skórę, przez 3 doby. To są zupełnie inne leki, inne możliwości, tak? I mamy wiedzę, którą nabyliśmy przez lata, tak? Ale uczyliśmy się od chorych. Kiedyś też był taki moment, kiedy nie mówiliśmy choremu prawdy o tym, na co jest chory. Bo wydawało nam się, że nie mówiąc mu prawdy, chronimy go, że nie zabieramy mu nadziei przez to. Tak. I potem przez lata okazało się, że to nie jest dobry kierunek.
I pani też to zmieniała?
Oczywiście, że tak.
Kiedyś pani myślała inaczej?
Też myślałam inaczej, ale sami chorzy nas nauczyli, że to nie tędy droga. Chory ma prawo do prawdy, jeśli jej, że tak powiem, oczekuje. I my musimy stanąć w prawdzie przy tym człowieku. Nie oszukujmy, nie możemy go oszukiwać, jeśli on wymaga, że tak powiem, powiedzenia mu prawdy.
To trudne.
Bardzo trudne i to jest olbrzymie wyzwanie dla nas, ale musimy temu sprostać przez szacunek dla tego człowieka.
Ksiądz Łyniusz Dudkiewicz też się musiał tego gdzieś nauczyć. Był księdzem, było mu łatwiej.
A to ksiądz o otwartym sercu, o tak wielkim sercu, o takiej olbrzymiej wrażliwości dla człowieka cierpiącego.
On ponoć siadał przy chorym i niewiele musiał mówić. Nawiązywała się jakaś dziwna relacja pomiędzy nimi. I z tego się wszystko wzięło. To właśnie było początkiem tego, że on chciał, by takich siadających przy odchodzących osobach było więcej, żeby on nie mógł być sam. I stąd powstanie tego zespołu 35 lat temu.
Dokładnie, bo nie pomożemy wszyscy. Sam człowiek nie jest w stanie wielu ludziom pomóc, ale jeśli zgromadzi wokół siebie ludzi, którzy mają to otwarte serce dla chorego, to jesteśmy w stanie wtedy większej ilości osób pomóc, tak? Dlatego my też w tej naszej pracy takiej codziennie edukujemy rodzinę, idąc do chorego pielęgniarki, które są odpowiedzialne za chorego w hospicjum domowym. Wiele rzeczy wykonują samych, ale też edukują rodzinę, żeby mąż, żona, córka, ktokolwiek był w stanie też temu choremu pomóc.
Podejrzewam, że po tych wizytach albo podczas...
Ja miałam takie doświadczenie, że po kilku latach od śmierci mojego pacjenta spotkałam jego żonę i ona mówi tak: Panielu, dzięki temu, że pani nauczyła mnie robić opatrunki mojemu mężowi, to ja pomogłam cioci, sąsiadce i jeszcze wujkowi, tak? I wtedy, że tak powiem, ta nasza praca procentuje. My ucząc naszych wolontariuszy, bo u nas są kursy dla wolontariatów, to też w jakimś sensie przekazujemy im taką podstawową wiedzę, którą oni mogą potem nieść innym ludziom.
Ale
tak?
Ten rodzaj zapału i pasji, którą słychać w pani głosie i którą państwo słyszycie, na pewno procentuje w taki sposób, że ci ludzie młodzi garną się do was. I ten wolontariat jest w ogóle możliwy. Tam jest ciągle pełno młodych ludzi. Mało tego, wprowadziliście też taki sposób pracy z chorymi poprzez zatrudnianie osób osadzonych w placówkach penitencjarnych, prawda? To też chyba ksiądz Piotr Krakowiak po raz pierwszy coś takiego wprowadził. Tam się mnóstwo rzeczy dzieje. To właśnie dzięki tej pasji, którą państwo macie w głosie i w sercach.
Wolontariat osadzonych jest niezwykły, dlatego że rzeczywiście ksiądz Piotr, jak powiedział mi o tym, o tej propozycji, że...
Więźniowie mają pracować z osobami umierającymi.
Byłam przestraszona. Ja tak naprawdę spotkał się z takim oporem z mojej strony. Trochę się tego bałam.
Czego?
No myślałam stereotypami. Wydawało mi się, no jak to wśród tak ciężko chorych ludzi jeszcze przychodzą osoby, które trzeba pilnować, nad tym trzeba trzymać nadzór. W ten sposób myślałam. Bałam się ich.
I?
Teraz już myślę zupełnie inaczej. Owszem, to jest to wyzwanie. Jest to też stała jak gdyby edukacja, bo przychodzą do nas właśnie ludzie, czasami twardziele, którzy są przestraszeni. No bo niełatwo się zmierzyć z czymś takim jak odchodzenie. Być może to są ludzie, bardzo często to są osoby, które jeszcze nigdy w życiu nie widziały osoby umierającej. Ale jest to miejsce, gdzie rzeczywiście twardziele miękną i wiele dobrego się dzieje potem w życiu tych ludzi. Oni zmieniają też, mam nadzieję, sposób patrzenia na życie, bo w sytuacji, kiedy chory odchodzi, to widać tak naprawdę, co jest w tym życiu najważniejsze.
Dziś pani
tej
już
perspektywie,
wie, tak? Po 35 latach pracy, co jest tak naprawdę najważniejsze, bo mówiła Pani przed chwilą też o tych środkach, aparaturze diagnostycznej chorych, coraz lepszym dostępie, uśmierzaniu bólu, ale tak naprawdę jedno się chyba, podejrzewam, nie zmienia, Pani Ewo.
Nie. Chory, mimo zmieniających się czasów i rzeczywistości, jest taki sam. Tak samo cierpi. Owszem, można mu łatwiej, że tak powiem, zmienić tą rzeczywistość, jeśli chodzi o kwestię leczenia bólu i tak dalej, ale on tak samo cierpi. To jest ten sam człowiek.
I tego samego potrzebuje.
I tego samego potrzebuje.
Tego ciepła, tego bycia.
Bycia z pacjentem. I boję się troszeczkę, że obecne realia, jak gdyby na siłę, że tak powiem, zmuszają nas do dokumentacji, bo w naszą rzeczywistość się to wszystko wdziera.
Papierologia.
Ponieważ jesteśmy, że tak powiem, finansowani przez NFZ i tak dalej, to wymaga oczywiście dokumentowania i jeszcze raz dokumentowania. I tej biurokracji zaczyna być coraz więcej.
Mniej czasu na
posiedzenie.
Ona generuje
czas i odciąga nas czasami od pacjentów. Trochę i nad tym boleje. Oczywiście wdzierają się mnóstwo procedur, które też jak gdyby nie zawsze mają coś wspólnego z rzeczywistością. Czasami to się kłóci.
Czy jak ksiądz Dudkiewicz działał i tworzył, to też to było? Czy...
Nie. On jak gdyby...
Na czym innym opierał?
Na czym innym opierał.
Hospicyjną
i
pomoc.
I tutaj nasza mądrość i nasza jak gdyby...
Doświadczenie
musi jak gdyby... musimy robić wszystko, co się da, żeby
nie zaburzać tych proporcji.
Tak, jest to trudne.
Bo jak się okaże, że na wszystko jest, to nie ma tego najważniejszego, tak?
Tak, tak, tak.
Chociaż
tak.
Na pewno na
I zawsze
wszystko...
uważam, że w takiej rzeczywistości, jakie jest hospicjum, najpierw powinno być człowieczeństwo, a potem profesjonalizm.
Od pieniędzy jednak nie uciekniemy, Pani Elżbieto, jeśli chodzi o działanie. Bardzo dziękuję w ogóle za wizytę w studio Pani.
Ja również dziękuję.
Jeszcze zachęcam Państwa do tego, by się pochylić trochę nad sytuacją finansową i wziąć udział w naszej licytacji, prawda? Bo jest taka licytacja na godzinę 10:00 dzisiaj zaplanowana.
Tak, zapraszamy. Zapraszamy. Ja będę miał przyjemność licytować koszulkę, którą hospicjum oczywiście zdobyło od reprezentantów Polski w piłce nożnej. Ja podpisał ją Zbigniew Boniek, kiedyś znakomity piłkarz, obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak więc zachęcamy, zapraszamy. Mam nadzieję, że uda się zdobyć chociaż minimalną kwotę, ale to są zawsze otwarte serca naszych słuchaczy i te pieniądze są dosyć spore, także mam nadzieję, że będzie również dzisiaj tak po godzinie 10:00 przed 11:00 finał tej licytacji.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto za wizytę i za wspomnienie.
Ja również bardzo dziękuję.
O księdzu Eugeniuszu Dudkiewiczu, takie specyficzne w tych dniach. Za kilka tygodni obchodzić będziemy szczególnie te wszystkie dni związane ze świętem zmarłych osób, tak, których już nie ma. Dzięki jeszcze raz i kłaniam się. Do widzenia.
Do widzenia.